Radiowo-internetowe studium biblijne.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam wszystkich naszych radiosłuchaczy. O trochę innej godzinie, przepraszamy za te zmiany, ale o godzinie 17 będą gorzkie żale, więc jak gdyby przygotowujemy się do tego nabożeństwa, które będzie transmitowane przez naszą stację. Natomiast przez cały Wielki Post nasze studium biblijne o godzinie 16.30. Dzisiaj moim i Państwa gościem ksiądz profesor Mirosław Łanuszka, już go dobrze znamy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże wszystkim.
Rozpoczynamy zatem przypatrywanie się kolejnemu sakramentowi, albo tak naprawdę poszukiwanie pewnych znaków, zapowiedzi, figur, albo też obrazów, które nam pokazują działanie Pana Boga w sakramentach, bo sakramenty to rzeczywistość Nowego Testamentu, ale Stary Testament to cały czas działanie Pana Boga. I tak ksiądz profesor nam ułożył ten swój wykład, bardzo ciekawy zresztą, by nam pokazać chorobę i uzdrawianie w ekonomii Starego Testamentu, a oczywiście widzimy w tym też jakąś zapowiedź, prefigurację, znak tego, co dokonuje się w sakramencie namaszczenia chorych. Księże profesorze, choroba. Dzisiaj wszyscy chorują, tylko czy wszyscy potrafią przeżywać chorobę tak, jak przeżywali go żyjący i wierzący w Jahwe w Starym Testamencie?
Z pewnością trzeba bardzo mocno podkreślić, że dla współczesnego człowieka, tak jak i dla człowieka Starego Testamentu, choroba i cierpienie należały do jednych z najtrudniejszych doświadczeń życia. I wiemy dobrze, że Księga Rodzaju pokazuje, że człowiek został stworzony do szczęścia przez Pana Boga.
Bez cierpienia i bez chorób.
Dlatego choroba w biblijnej koncepcji człowieka w jakiś sposób tajemniczy, niezrozumiały dla nas do końca, wiąże się z tajemnicą grzechu i zła. I myślę, że znowu należałoby punktem wyjścia uczynić to, co stało się w trzecim rozdziale Księgi Rodzaju, a więc pierwsze nieposłuszeństwo, jakie człowiek, pierwsi ludzie okazali Panu Bogu, to co później teologia nazwała grzechem pierworodnym, grzech, czyli postawienie własnej woli przed wolą Boga. Postawa, kiedy mówię Bogu, nie wierzę Ci, nie ufam Ci. Od tego momentu grzech będzie torował sobie drogę do ludzkiego serca. Pojawia się trwała skłonność do grzechu człowieka. Człowiek sobie nie jest w stanie poradzić z tą trwałą skłonnością, dlatego można powiedzieć, że upadek pierwszych ludzi jest początkiem każdego grzechu. Wszystko zaczyna się od nieposłuszeństwa. I w pewien sposób choroba wpisuje się w skutek tego pierwszego nieposłuszeństwa.
Gdy śledzimy historię Izraela już w Księdze Wyjścia, to widzimy tą niezwykłą wędrówkę z niewoli, tej też fizycznej, ale też niewoli pewnie umysłu i serca, do ziemi obiecanej. I ksiądz profesor w swoim wykładzie przytacza taki niezwykły, dla mnie też powiem wykorzystywany w rekolekcyjnych naukach, epizod, mianowicie związany z gorzkimi wodami Mara, co opisane jest w 15 rozdziale Księgi Wyjścia. I jak myśmy tutaj zobaczyli działanie Pana Boga, który przychodzi jako ten, który jest uzdrowicielem?
Zanim przejdziemy do krótkiego wyjaśnienia tego epizodu, warto jest powiedzieć, że dla człowieka Starego Testamentu choroba nie była traktowana jako jedynie pewne zaburzenie w funkcjonowaniu ludzkiego organizmu, które dzięki takiej czy innej wiedzy medycznej, ówczesnej, można by przezwyciężyć, ale za jedynego i skutecznego lekarza człowiek Biblii uważał Pana Boga, który swoją mądrością dzieli się z ziemskimi lekarzami.
Powiem, że znam takich ludzi, którzy dzisiaj też tak żyją i cytują gdzieś którąś księgę psalmów, że jeśli chce Cię Pan doświadczyć, to Cię odda w ręce lekarzy. Ale to tak na marginesie, taka mała uwaga.
A więc dla człowieka Starego Testamentu najlepszym lekarzem jest Bóg. I faktycznie w 15 rozdziale Księgi Wyjścia mamy do czynienia z takim epizodem, który wydarzył się w miejscowości Mara, gdzie lud wędrujący po wyjściu z niewoli egipskiej przez pustynię był bardzo spragniony, ale woda w Mara, co zresztą sugeruje sama ta hebrajska nazwa, oznaczająca bycie gorzkim, te wody nie nadawały się do picia. I picie bezpośrednio z tych wód powodowało chorobę. Więc Pan Bóg polecił Mojżeszowi, aby wykonał pewną czynność, wrzucił kawałek odpowiedniego drewna i woda została uzdrowiona, stała się słodka, moglibyśmy powiedzieć w tym momencie życiodajna dla tego ludu spragnionego na pustyni. I w tym kontekście pojawia się właśnie motyw Boga uzdrawiającego. Posłuchajmy króciutkiego jednego wersetu, Księga Wyjścia, 15 rozdział, 26 werset. Pan rzekł: jeśli we wszystkim będziesz posłuszny poleceniom Pana, Twojego Boga, i będziesz robił to, co jest zgodne z Jego wolą, jeśli będziesz posłuszny Jego przykazaniom i będziesz przestrzegał Jego ustaw, wówczas nie ześlę na Ciebie żadnej z chorób, którymi dotknąłem Egipcjan, gdyż ja jestem Panem, który Cię uzdrawia.
Ksiądz profesor nam wyjaśnia potem w swoim tekście i ja odsyłam was do właśnie tego tekstu, bo patrzę na czas, a tu jest wiele rzeczy, więc myślę, że odsyłam studentów do bardzo takiej misternej pracy księdza profesora, który nam pokazuje rdzenie, słowa i myślę, że nam się to ułoży. Natomiast ja, księdze profesorze, tak powiem tylko tyle. Czyż ludzkość nie jest taką gorzką wodą, której zostało podane, wrzucone drzewo krzyża, a przez co przeszło zdrowie?
Myślę, że jak najbardziej ta intuicja jest właściwa i te gorzkie wody, w których nieraz prowadzimy swoje życie osobiste, czy całych narodów, wspólnot, może być uzdrowione poprzez to drewno, na którym zawisł nasz Pan i Zbawiciel Jezus Chrystus, jak najbardziej.
Ksiądz profesor w kolejnej części swojego wykładu pokazuje chorobę jako drogę i doświadczenie, które ma wieść ku nawróceniu. Jakby tutaj naszym studentom przybliżyć właśnie ten aspekt?
Znowu na pierwszy plan wybija się posłuszeństwo względem Pana Boga. To posłuszeństwo jest bardzo ważne, ponieważ, tak jak powiedziałem na początku, ono łączy się z postawą: ufam Tobie Boże, wierzę Tobie Boże, każdy mój oddech, każde bicie serca przypomina mi o tym, że moje życie jest w Twoich rękach i ono będzie szczęśliwe wtedy, jak pozostanę w Twoich ramionach. Natomiast problem zaczyna się, kiedy, tak jak od samego początku, człowiek świadomie staje się nieposłuszny względem Pana Boga. Wtedy Pan Bóg nie waha się wykorzystać wszelkich środków, aby skłonić człowieka z powrotem do powrotu do tej przestrzeni, która jest dla niego jedyną życiodajną przestrzenią. Bóg się nie zgadza na to, aby grzech niszczył nasze życie, aby nieposłuszeństwo sprawiało, że nieraz poprzez głupotę brniemy w grzech coraz bardziej, niszcząc sobie życie. Pan Bóg się nie zgadza, martwi się nieraz naszą nieporadnością wobec zła, które nas atakuje, że nic z tym nie robimy. I dlatego nawet i zapowiedź choroby, której Pan Bóg nie chce, jeżeli ona się pojawi, przeżywana z Panem Bogiem, może się okazać przestrzenią, która zbliża człowieka do Pana Boga i wprowadza go na drogę powrotu do Pana Boga.
No bo wtedy już albo ufam, albo zostaję z tą chorobą sam. Tutaj zauważyłem też w tym tekście, że podkreśla ksiądz profesor słowo znane nam skądinąd, słuchać. I nawet jest takie zdanie, że pierwszym przewinieniem Izraela jest brak słuchania Pana Boga. No bo to jest właśnie słuchać Boga, czyli usłyszeć też, no bo jak mogę być posłuszny, kiedy go nie słyszę, prawda?
Właśnie w 26 rozdziale Księgi Kapłańskiej, gdzie pojawia się zapowiedź choroby jako konsekwencji nieposłuszeństwa Bogu, gdyż Bóg nie chce zagłady, ale nawrócenia i jeżeli coś dopuszcza, to tylko dla ocalenia człowieka, żeby większe dobro stąd wyprowadzić, Bóg właśnie mówi, jeśli nie będziecie słuchać mnie. To jest takie bardzo mocne, bo to nie oznacza tylko, że nie słucham kogoś, to Bóg mówi o sobie. To oznacza, akcentuje świadome nieposłuszeństwo Izraela względem Boga. To oznacza nie tylko niechęć do słuchania tego, co Bóg mi nakazuje, ale wręcz postawę pogardy i odrzucenia Bożych nakazów. To jest coś o wiele głębszego. Dlatego pośród sankcji o charakterze leczniczym pojawia się zagrożenie wycieńczeniem i gorączką. A więc pośród tych stosowanych środków, aby uleczyć Izraela, to Pan Bóg posłuży się wszystkim, żeby nas ocalić.
Chwila przerwy muzycznej. My zaraz wrócimy do takiej innej części tego wykładu. Naprawdę, no tutaj widzę też pracę księdza profesora. Natomiast przerwą muzyczną niech będzie wyśpiewany fragment księgi proroka Izajasza, który mówi o tym, że Bóg wziął na siebie nasze choroby, że On dźwigał nasze boleści. Betesda przed laty kiedyś wyśpiewała taki tekst: Jezu, tyś na krzyżu.
Jezu, tyś na krzyżu wzgardzony był przez ludzi. Jak mąż boleści, przed którym twarz zakrywa się. Nasze choroby dźwiga na ciele swym. Cierpienia wziął na siebie, by zdrowie zapewnić mi. Boś Ty nasze choroby dźwiga na ciele swym. Wziął na siebie, by zdrowie zapewnić mi. Na drzewo sam grzechy nasze poniósł, a w Twoich ranach jest dzisiaj nasze zdrowie. Nasze choroby dźwiga na siebie, by zdrowie zapewnić mi. Boś Ty nasze choroby dźwigał na ciele siebie, by zdrowie zapewnić mi.
Bóg wziął na siebie nasze choroby, na krzyż, ale my na razie jesteśmy, zanim się pojawił krzyż w Starym Testamencie, w Księdze Kapłańskiej, ksiądz profesor się zatrzymuje na 14 rozdziale tejże księgi i pokazuje nam rytuał, który towarzyszy w sytuacji choroby trądu. Proszę, księże profesorze, naszym studentom, no i mnie samemu też, przybliżyć tenże rytuał i dlaczego właśnie na nim się ksiądz skupił.
Rytuał oczyszczenia po wyzdrowieniu z trądu, o którym mówi 14 rozdział Księgi Kapłańskiej, w wersetach od 1 do 32, opowiada o pewnym przebiegu procesu, który poprzez pewne ryty sprawia, że człowiek, który został fizycznie uzdrowiony, uleczony z ciężkiej choroby skórnej, jaką był trąd i ciągle jest trąd, pragnie wrócić na nowo do społeczności żywych, do społeczności czystych rytualnie, do swojego domu, do swojego kontekstu życiowego, z którego został poprzez tę chorobę kiedyś wyłączony na zewnątrz.
Ten rytuał trwał aż 8 dni, księże profesorze, prawda?
Tak, ten rytuał trwał aż 8 dni i jego pierwszym etapem było wyjście kapłana poza miejsce zamieszkałe przez wspólnotę ludzi zdrowych, żeby ocenić, oszacować, że faktycznie człowiek, który pragnie wrócić do tej społeczności, już nie ma na sobie oznak trądu. I pierwsza część pierwszego dnia, można by powiedzieć, tego rytuału, po stwierdzeniu, że człowiek został fizycznie uzdrowiony z tego trądu, polegała na rytuale dwóch ptaków, z których jeden był składany w ofierze na oczyszczenie, a drugi był wypuszczany wolno. I ten rytuał dwóch ptaków przypomina nam rytuał dnia Jom Kippur, dnia pojednania, gdzie były dwa kozły, gdzie jeden był składany w ofierze przebłagania za grzechy, a drugi, na głowę którego te grzechy wspólnoty w symboliczny sposób były składane, został wyganiany poza miejsce zamieszkania, aby w ten symboliczny sposób pokazywać, że to się stało, grzechy zostały naprawdę zabrane. Tutaj jest różnica taka, że nad tym drugim ptakiem nie ma mowy o wyznawaniu grzechów, stąd też możemy domniemywać, że nie stawiano znaku równości między grzechem osobistym a chorobą, a to jest bardzo ważne. Niekoniecznie w taki sposób to traktowano, natomiast nikt nie ma wątpliwości, że ten drugi ptak wypuszczony na zewnątrz oznaczał jednak symboliczne zabranie grzechów. Te dwa ptaki można by jednym zdaniem podsumować, że oznaczają rytuał przejścia ze śmierci, w której był trędowaty, do życia.
Jaki był kolejny zatem etap tegoż rytuału?
Dopełnieniem tego rytuału pierwszego dnia było wypranie szat tego człowieka, kąpiel, pozbycie się owłosienia. I ten człowiek, wracając do społeczności, w której mieszkał, nie mógł jeszcze wrócić do swojego namiotu, do swojego domu, moglibyśmy powiedzieć. Przez 7 dni była potrzeba takiej kwarantanny, żeby zaobserwować, że faktycznie choroba nie wraca. Dlatego też siódmego dnia
powtórka.
Te czynności związane z kąpielą, praniem szat, goleniem ciała były powtarzane. Kapłani bardzo drobiazgowo przestrzegali tego, żeby w żaden sposób choroba nie wróciła do społeczności. I ósmego, ostatniego dnia następował wyjątkowy rytuał. Seria wyjątkowych obrzędów, zaskakujących.
No właśnie, ponieważ tam się pojawia namaszczenie, ale namaszczenie właśnie krwią, oliwą. Powiem szczerze, że no ja Księgę Pisma Świętego czytałem, chyba nie raz. A ksiądz profesor dzisiaj pokazał mi raz jeszcze, że nie doczytałeś, bo ja tego nigdy nie widziałem. Bardzo prosimy.
Na początek chciałbym przywołać krótki fragment z 14 rozdziału Księgi Kapłańskiej, wersety od 14 do 18. To się wszystko dzieje ósmego dnia. Następnie kapłan weźmie nieco krwi z ofiary zadośćuczynienia i pomaże nią wierzch prawego ucha człowieka poddającego się oczyszczeniu, kciuk jego prawej ręki i duży palec jego prawej nogi. Potem kapłan weźmie log oliwy i wyleje nieco na swą lewą dłoń. W tej oliwie na lewej dłoni zanurzy prawy palec i pokropi nią 7 razy przed Panem. Oliwą pozostałą na dłoni kapłan pomarze prawe ucho człowieka poddającego się oczyszczeniu, kciuk jego prawej ręki i duży palec prawej nogi nad miejscem pomazanym krwią ofiary zadośćuczynienia. Resztę oliwy, jaka jest na jego dłoni, wyleje na głowę człowieka poddającego się oczyszczeniu. W ten sposób przebłaga za niego Pana.
Ja mam od razu niezwykłe skojarzenie w ogóle ze starym obrzędem namaszczenia chorych, bo on był też taki rozbudowany, ale to zupełnie bardzo daleka idąca interpretacja. Proszę nam, księże, profesorze, wyjaśnić te poszczególne elementy.
Mamy dwie substancje, rytualne substancje, jakimi jest krew i oliwa, które są aplikowane w tym rycie na ucho, kciuk prawej dłoni i duży palec prawej stopy. Krew. Krew pochodzi z ofiary przebłagania, która się nazywa po hebrajsku asham i jest tą samą ofiarą, która została złożona na drzewie krzyża przez Jezusa Chrystusa. Natomiast druga, hattat, oznacza ofiarę za grzechy tego człowieka. Więc krew wzięta z tych najświętszych ofiar możemy powiedzieć, że jest znakiem Bożego przebaczenia dla tego człowieka, który może już zewnętrznie jest czysty, ale jego wnętrze może być dalej trędowate. Był poza wspólnotą, nie miał dostępu do praktyk religijnych, był z nich wyłączony.
Może nosić gniew.
Może nosić różnego rodzaju emocje w sobie względem Pana Boga, względem innych ludzi, względem całej społeczności. Więc to jest pierwsze. To, że ucho, duży kciuk, duży palec u stopy oznaczają w pewnym sensie pewne granice jego ciała. Na nowo cały on, całe jego ciało, tak jak było do tych granic obsypane trądem, tak teraz na nowo jest włączone w proces uzdrawiania, w proces reintegracji, agregacji do wspólnoty, do społeczności czystych rytualnie, do społeczności świętych, którzy trwają w przymierzu z Panem Bogiem. Na te same miejsca, na które była nakładana krew przebłagania za jego grzechy, jest teraz nakładana oliwa. To nie przypadek, że taka też była kolejność, ponieważ fundamentalne jest pojednanie z Panem Bogiem, przebaczenie grzechów. To zresztą dzieje się w sakramencie namaszczenia chorych, zwłaszcza w sytuacji, kiedy człowiek nie jest w stanie już się wyspowiadać w sakramencie pokuty i pojednania, to ten sakrament sprawia taki dar, taką łaskę miłosierdzia Bożego.
A jeśli jest, to uprzedza sakrament właśnie.
To uprzedza sakrament namaszczenia chorych, tak, wyznanie grzechów. Ciekawe jest to, że kapłan najpierw przed Panem Bogiem siedmiokrotnie skrapiał tą oliwą, co oznaczało, że ta rytualna substancja nabierała uświęcającej mocy od Boga. Tu nie ma żadnej magii. Tu jest cały czas podkreślane działanie Pana Boga. I ta oliwa nałożona na te same miejsca, które wcześniej były pokryte krwią z ofiar, krwią przebłagania, krwią ofiarniczą, w pewien sposób na nowo uświęca tego człowieka. Konsekruje, moglibyśmy powiedzieć. Na marginesie można tutaj tylko dodać, nie rozwijając tego wątku, że dokładnie, ku wielkiemu zaskoczeniu, w ten sam sposób wyglądał rytuał konsekracji kapłańskiej.
To jest w ogóle inny temat i myślę, że to ciekawy program może być. Musimy kończyć, księże profesorze, więc chciałbym, jak gdyby podsumując, jeszcze ksiądz profesor nam mówi w ogóle o namaszczeniu jako poświęceniu Bogu danej rzeczy lub osoby. Zapraszam do czytania, ale ksiądz profesor potem przytacza nam tekst Jakuba właśnie w kontekście tych namaszczeń, tych swoich rozważań i myślę, że może warto przytoczyć i zakończyć naszą rozmowę właśnie tym niezwykłym tekstem z listu świętego Jakuba.
Proszę pozwolić, że zanim do listu Jakuba, to zbiorę dosłownie w trzech zdaniach ten rytuał i wtedy jeszcze mocniej zobaczymy go też w perspektywie Nowego Testamentu. Namaszczenie oliwą w imię Boga, od którego właśnie ta rytualna substancja, jak powiedzieliśmy, nabiera uświęcającej mocy, jest jedną z pierwszych czynności, jakiej chory wracający do społeczności, czystych rytualnie, właśnie oczekiwał od kapłana. To namaszczenie oliwą, które stanowiło integralną część obrzędu po wyzdrowieniu z trądu, funkcjonuje jako potwierdzenie, że człowiek chory na trąd jest oczyszczony. Może wrócić do sprawowania liturgii, do być uczestnikiem tej liturgii. Ołtarz jest przed nim na nowo otwarty do społeczności swoich najbliższych, do społeczności, w której żyje. I w tym kontekście w Nowym Testamencie, w liście świętego Jakuba zostały zawarte pouczenia stanowiące świadectwo udzielania już w czasach apostolskich sakramentu chorych. Czytamy w 5 rozdziale listu Jakuba, wersety od 14 do 15. Jeśli ktoś z was choruje, niech wezwie starszych kościoła. Niech się modlą nad nim, namaszczając go oliwą w imię Pana. Modlitwa zanoszona z wiarą będzie dla chorego zbawienna i Pan go podźwignie. A jeśli popełnił grzechy, będą mu odpuszczone.
Zamyśliłem się nad tym tekstem, ale już zostawiam, bo byśmy kolejne godziny rozmawiali. Bardzo dziękuję księdzu profesorowi. Oczywiście jak zawsze stawiamy pytanie. Pytanie dla naszych radiosłuchaczy i dla uczestników studium poprzez stronę Gościa Niedzielnego.
Pytanie może brzmieć nieco skomplikowanie, ale odpowiedź jest bardzo prosta. Którego dnia w rytuale oczyszczenia stosowanym po wyzdrowieniu z trądu człowiek wracający po chorobie do społeczności zdrowych był namaszczany krwią i oliwą?
Myślę, że jak się już całe pytanie usłyszy, to odpowiedź się narzuca sama. Bardzo dziękuję. Wszystkim życzymy dobrej pierwszej niedzieli wielkopostnej, kiedy walczymy, idziemy na pustynię z Jezusem. Całego dobrego Wielkiego Postu. Dziękuję księdzu profesorowi. My się zobaczymy jeszcze przed świętami, więc jeszcze będziemy sobie rozmawiać. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Szczęść Boże wszystkim, dziękuję bardzo.
Radiowo-internetowe studium biblijne.